Projekt Tu Nauka, realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach zadania Społeczna Odpowiedzialność Nauki, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Startuje program Tu Nauka, Kamil Michałowski przed mikrofonem, a dziś postaramy się odpowiedzieć na pytanie, ile jest planet poza Układem Słonecznym.
Tu Nauka.
Zanim wybierzemy się w przestrzeń kosmiczną i zaczniemy poszukiwania planet, postaramy się teoretycznego punktu widzenia odpowiedzieć na pytanie, jak policzyć niepoliczalne. Z takim właśnie zagadnieniem udaliśmy się do profesora Stanisława Janeczko, dyrektora Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej, kierownika Zakładu Analiz i Teorii Osobliwości. Pytał Maciej Kopytowski.
Tu nauka.
Nieskończoność potocznie rozumiana jest jako, począwszy od coś, czegoś jest dużo, prawda, dużo elementów, coraz więcej i jakby tracimy umysł, traci powiedzmy kontrolę nad tą ilością, no i mówi, no to pewnie jest bardzo dużo, to nieskończoność, ale to jest potocznie, ale oczywiście słowo nieskończoność pojawia się w wielu kontekstach, no na przykład w religiach jest nieskończona miłość, nieskończona dobroć, prawda, to słowo się używa. Natomiast takie, no powiedzmy, właściwe jego życie to jest w matematyce i ono się pojawiło już u starożytnych. Jak popatrzymy, to nieskończoność jest właściwie matematyką. Nastąpiły pewne problemy wtedy już w starożytności, ponieważ zauważono, że być może nieskończoność jest bardziej złożona i bardziej nieskończona niż tylko taka przeliczalna. Prawda? Bo te liczby można liczyć. Wiedziano wtedy, że jest nieskończoność potencjalna, czyli jak mamy liczbę, to mamy dodać następną, następną, następną. A ponieważ czas jest właśnie nieskończony, więc założenie w podtekście było, że czas jest nieskończony, że tych teraźniejszości mamy nieskończenie wiele. No i druga taka opcja, że czas, pojmowanie nieskończoności takie pełne, całościowe, prawda? I to jest drugie pojmowanie i to było bardzo wtedy utrudnione. Raczej to potencjalna nieskończoność. No i teraz oczywiście jak powstały liczby niewymierne, zaczęto konstruować, prawda, bardzo złożone już systemy, no to mógłbym tutaj powiedzieć o Georges Cantorze, który właśnie bardzo pięknie to sformułował, czyli wziął wszystkie zbiory i powiedział, że taką relację równoważności na tych zbiorach zrobi. A mianowicie dwa zbiory są równoważne, jeśli jest bijekcja pomiędzy nimi. Co to jest bijekcja? Jednoznaczne odwzorowanie. No i w tej sytuacji dostał nową arytmetykę liczb pozaskończonych, no bo na przykład liczby skończone oczywiście i liczby pozaskończone, czyli zbiór liczb naturalnych, i wszystkie je przeliczalne, czyli obiektywnie równoważne temu zbiorowi. No i teraz, ale okazało się, że tych i powstały w ten sposób liczby kardynalne. Więc pierwsza liczba no to była Alef 0, to był zbiór liczb naturalnych. Druga, no to właśnie był problem, bo to był zbiór wszystkich podzbiorów tego zbioru, no ale konstrukcja była zbioru rzeczywistych. I to była jakby już kontinuum, już było nieprzeliczalne. No i powstała hipoteza Cantora, hipoteza kontinuum. Czy pomiędzy tymi przeliczalnościami jest jakaś jeszcze nieskończoność, innego typu nieskończoność, czy nie? Do dzisiaj ten problem jest nierozwiązany. To nic, ale tych liczb jest bardzo dużo i jest ich nieskończenie dużo i to jest ta nieskończoność nieskończoności, to jest super nieskończoność. Już większej nieskończoności nie ma, to jest ta wszechogarniająca nieskończoność, matematyczna. No ale teraz jak idziemy do świata, powiedzmy fizycznego bardziej, jak się rozmawia z fizykami, to pojawia się kwantowanie, prawda? Czyli te najmniejsze cząstki już dalej jakby nie mogą dzielić. Mało tego, pojawia się skończoność, więc odrzucają nieskończoność, odrzucają też próżnię i zero, ale oczywiście nieskończenie duże rzeczy rozważają, prawda, kosmos i tak dalej. I dlaczego odrzucają? Otóż dlatego, że jeśli chodzi o naukę, to w nauce rozważa się właśnie ten świat sensoryczny, ten świat, który jest mierzony, prawda, pomiarowymi takimi narzędziami, urządzeniami i zapomina się o tym, że jeszcze jest szósty zmysł. Używa się pięciu zmysłów i na tym się buduje. A ten szósty zmysł, to kiedyś był taki film Szósty Zmysł. No, to niedokładnie nawiązuje do tego, ale to jest właśnie narząd myślenia. I ten narząd myślenia, który jest bardzo umiejscowiony właśnie w podmiocie, jest zapominany przez taką iluzję poznania. No i ten narząd myślenia, jakby się go dołączyło do tych pięciu zmysłów, to wtedy inny świat powstaje, pełny świat, i wtedy nieskończoność jest naturalna. Nie ma problemu z nieskończonością, ani z matematyką, z niczym takim nie ma problemu. No ale o tym właśnie w nauce, właśnie tej, w której te uczucia, to wszystko, ten cały świat, wizje, ten podmiot jest właściwie neurologicznym przedmiotem, znaczy tworem. No to im się zapomina oczywiście.
W dzisiejszym programie Tu Nauka staramy się znaleźć odpowiedź na pytanie, ile jest planet poza Układem Słonecznym.
Halo? Tu Nauka.
Doktor Przemysław Mróz w studiu Radia Campus. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Będziemy dzisiaj rozmawiać o czymś, nie wiem w sumie jak zacząć. Czy da się policzyć niepoliczalne? Czy w ogóle, jeżeli mówimy o planetach, to możemy powiedzieć, że one są policzalne?
Mówimy o planetach pozasłonecznych i rzeczywiście mierzenie liczby planet pozasłonecznych, powiedzmy w naszej galaktyce, no to jest zadanie bardzo trudne, ale oczywiście od pierwszego odkrycia planet pozasłonecznych już ponad 30 lat temu, oczywiście naukowcy starają się zrozumieć, ile tych planet jest. I rzeczywiście w ostatnich latach, w ostatniej dekadzie dokonaliśmy takiego przełomowego odkrycia, że planet pozasłonecznych, przynajmniej w takim najbliższym naszym kosmicznym otoczeniu, jest bardzo dużo. Jest bardzo dużo, to znaczy przynajmniej jedna planeta przypada na każdą gwiazdę. Czyli jeżeli teraz Państwo wyjdziecie sobie w pogodną noc i zaczniecie podziwiać niebo, to wokół każdej gwiazdy, którą zobaczycie, statystycznie istnieje co najmniej jedna planeta.
Przynajmniej jedna
planeta. Jest tak, że być może niektóre gwiazdy nie mają żadnych planet, ale są takie gwiazdy, wokół których wiemy, że krąży wiele planet, tak jak w naszym Układzie Słonecznym wokół Słońca krąży 8 planet. Znamy także takie przykłady, gdzie wokół innych niż Słońce gwiazd krąży wiele planet, no właśnie nawet 8-7 planet. Także to, co udało się zrozumieć w ostatnich latach, to, że tych planet jest bardzo dużo. Oczywiście bardzo trudno to precyzyjnie zmierzyć, bo też jest bardzo trudno znajdować planety pozasłoneczne. Istnieje kilka metod, które astronomowie wykorzystują do poszukiwania i badania planet pozasłonecznych. Każda z tych metod bada jakby pewien osobny rodzaj planet i jest bardzo trudno łączyć wyniki z tych różnych metod. Niemniej jednak jest tak, że wyniki uzyskane na podstawie obserwacji za pomocą właśnie tych różnych metod, one są zgodne ze sobą. Właśnie pokazują, że planet jest dużo.
Jakie to są metody w takim razie? To znaczy, czy one są czysto matematyczne, czy wręcz przeciwnie, trzeba mieć super teleskop i próbować wyszukiwać, no właśnie, czego można szukać?
Rzeczywiście planety znajduje się bardzo trudno. Czasami zdarza się, że można bezpośrednio zobaczyć światło od planety. To znaczy kierujemy nasz teleskop na jakiś obiekt, wykonujemy bardzo długą ekspozycję i możemy znaleźć jakieś bardzo słabe obiekty, które znajdują się w pobliżu innych gwiazd. To takie bezpośrednie znajdowanie planet. Po prostu robimy zdjęcie i widzimy jakiś słaby obiekt. Natomiast no, zaledwie 1% znanych planet został odkryty w ten sposób. I większość planet, które znamy, są odkrywane w takie no, niebezpośrednie, za pomocą pośrednich metod. Jedna z nich to jest metoda tranzytów planetarnych. O tranzycie mówimy, kiedy jakieś ciało niebieskie, właśnie na przykład planeta, przechodzi na tle tarczy swojej gwiazdy. Czyli efektywnie ta planeta zasłania jakiś taki niewielki ułamek światła, który dociera od nas, od jej macierzystej gwiazdy. No i mierząc takie osłabienie światła, możemy wywnioskować o obecności planety wokół gwiazdy.
Ale czy to się dzieje w czasie rzeczywistym? To znaczy, czy... No nie wiem, mógłbym sobie to wyobrazić w ten sposób, że mamy na przykład nagrany jakiś fragment nieba i po prostu przepuszczamy to przez jakiś skomplikowany algorytm, który próbuje coś takiego wyłapać, takie zdarzenie?
Dokładnie tak to się odbywa. To znaczy kierujemy nasz teleskop na dany obszar nieba.
Czy to jest amerykański film? To znaczy, czy to się dzieje w czasie rzeczywistym w tym momencie? Czy to są jakby zbierane nagrania, które później są jakby wczytywane? Czy ktoś taki jak na przykład pan musi się podchylić nad konkretnym studium przypadku?
Nie, to jest tak, że... Znaczy obecnie już technologia poszła na tyle do przodu, że w zasadzie takie planety tranzytujące odkrywa się taśmowo. I rzeczywiście wykonujemy obserwację teleskopem, wykonujemy zdjęcia danego obiektu albo obszaru nieba i to już za nas algorytmy komputerowe, oczywiście żaden człowiek nie jest w stanie tego zrobić, algorytmy komputerowe mierzą jasności wszystkich tych gwiazd, które obserwujemy. Potem wrzucamy wszystkie te pomiary jasności do też algorytmów komputerowych, które wyszukują takich sygnałów, jakich się spodziewamy. I rzeczywiście obecnie odkrywanie planet tranzytujących w zasadzie jest takie taśmowe. To znaczy można dać, oczywiście jeszcze na samym końcu jest też człowiek, który patrzy na wyniki tego algorytmu komputerowego, żeby oczywiście sprawdzić, czy to wszystko ma sens.
No poza tym zapewne dla algorytmu komputerowego nie jest to fascynujące zbytnio.
Pewnie tak. Natomiast jest tak, że obecnie te odkrycia idą taśmowo i w zasadzie można takie dane dać studentowi albo nawet licealistom i oni też są w stanie na podstawie tych danych wnioskować o tej planecie. Także ta metoda tranzytów pozwala na takie już w zasadzie taśmowe odkrywanie planet pozasłonecznych. W zasadzie 3/4 wszystkich planet właśnie zostało odkryte w ten sposób.
Wracamy do rozmowy z doktorem Przemysławem Mrozem. Powiedzieliśmy o jednej z metod poszukiwania planet poza Układem Słonecznym. Czas na tę drugą.
Tu nauka.
Drugą metodą, która jest powszechnie stosowana, to jest metoda pomiaru prędkości radialnych. To brzmi tak dosyć skomplikowanie, natomiast sprowadza się do tego, że jeżeli mamy gwiazdę i krążącą wokół niej planetę, to ta planeta wpływa na ruch gwiazdy. W bardzo niewielki sposób, ale jest to mierzalne. I możemy mierzyć, patrzeć na światło gwiazdy i możemy patrzeć, jak ona się porusza względem planety. Te ruchy są bardzo małe, bo w przypadku planety takiej jak Jowisz, to są prędkości rzędu 15 metrów na sekundę. W przypadku obecnej technologia poszła na tyle, że możemy mierzyć jeszcze mniejsze prędkości i w zasadzie możemy mierzyć ruch gwiazd z dokładnością 30 centymetrów na sekundę. Pan redaktor tutaj widzi, że ja macham sobie ręką i to jest mniej więcej taka prędkość, jak ja macham ręką. Tak samo możemy mierzyć taką samą prędkość gwiazd, co świadczy o obecności wokół tej gwiazdy planety. I także te obserwacje metodą pomiarów prędkości radialnych wskazują, że w zasadzie w sąsiedztwie Słońca, w takim naszym najbliższym sąsiedztwie, w naszej drodze mlecznej, tych planet też jest dużo. Właśnie mniej więcej jedna na każdą gwiazdę, może jedna na dwie gwiazdy. Także zarówno metoda tranzytów, jak i metoda pomiarów prędkości radialnych, te dwie metody są czułe głównie na planety, które są po pierwsze bardzo blisko swojej gwiazdy, a po drugie są masywne, są duże. Natomiast wiemy, że w naszym Układzie Słonecznym są planety, które są znacznie dalej niż Ziemia, są daleko od swojej gwiazdy. I są też takie malutkie planety, jak Wenus czy Merkury. Więc w zasadzie to, co obserwujemy, to jest wierzchołek góry lodowej i dlatego spodziewamy się, mówimy, że co najmniej jedna planeta na każdą gwiazdę, bo wiemy, że wszystkie te nasze metody są bardzo niedoskonałe i spodziewamy się, że patrząc na nasz Układ Słoneczny, spodziewamy się, że planet powinno być więcej, tylko po prostu nie jesteśmy w stanie ich wykryć za pomocą tych metod. Trzecia metoda odkrywania planet pozasłonecznych, taka pośrednia, To jest metoda, która jest rozwijana u nas na Uniwersytecie Warszawskim w Obserwatorium Astronomicznym. To jest metoda mikrosoczewkowania grawitacyjnego. To jest mikrosoczewkowanie, to jest takie zjawisko przewidziane przez ogólną teorię względności Einsteina, które mówi, że światło odległych gwiazd może być ugięte i wzmocnione przez jakiś obiekt, który przypadkiem trafi się pomiędzy tą odległą gwiazdą a nami tutaj na Ziemi. I oczywiście większość tych obiektów zwanych soczewkami to są pojedyncze gwiazdy i w zasadzie zjawiska mikrosoczewkowania wywołane przez te pojedyncze gwiazdy nie są jakoś specjalnie ciekawe. Natomiast zdarza się, że kilka procent zjawisk, które obserwujemy, posiada dodatkowe tak zwane anomalie spowodowane obecnością planety wokół gwiazdy. Także używając mikrosoczewkowania możemy także mierzyć częstotliwość planet pozasłonecznych wokół zupełnie inną metodą. Co bardzo ważne, mikrosoczewkowanie jest czułe na takie dalsze planety, które znajdują się mniej więcej kilka jednostek astronomicznych od swojej gwiazdy. Jedna jednostka astronomiczna to jest odległość od Ziemi do Słońca, czyli obserwacje mikrosoczewkowe są czułe na takie dalsze planety, takie jak Jowisz, Saturn w naszym Układzie Słonecznym. I znowu, takie statystyczne obserwacje, statystyczne analizy obserwacji zjawisk mikrosoczewkowania grawitacyjnego pokazują, że na każdą gwiazdę przypada średnio co najmniej jedna planeta. Także mamy kilka różnych metod i każda z tych metod jest czuła na troszkę inne planety i mimo to wszystkie te metody niezależnie wskazują na to, że po prostu planet, a przynajmniej w naszym kosmicznym, tutaj najbliższym otoczeniu, jest właśnie bardzo dużo.
To znaczy, że wystarczy policzyć wszystkie gwiazdy i będziemy mniej więcej mogli przypuszczać, ile jest planet.
Dokładnie tak.
Przecież to takie proste.
Dokładnie tak, to jest bardzo proste. Szacujemy, że w naszej Drodze Mlecznej mamy mniej więcej 100-200 miliardów gwiazd. Na każdą gwiazdę przypada średnio jedna planeta, czyli mamy mniej więcej 100 do 200 miliardów planet w naszej Drodze Mlecznej. Oczywiście to są tylko dolne ograniczenia. W zasadzie spodziewamy się, że ich powinno być jeszcze więcej.
My zatem czekamy i jeżeli coś się w tej kwestii zmieni, to na pewno z doktorem Przemysławem razem się tutaj jeszcze spotkamy. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Projekt Tu Nauka, realizowany przez Fundację na rzecz rozwoju szkolnictwa dziennikarskiego w ramach zadania Społeczna odpowiedzialność nauki, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.